Pewnie każdy z nas albo obchodzi imieniny, albo urodziny, a niektórzy może i imieniny, i urodziny. Każda okazja jest dobra do świętowania. Natomiast pewnie mało kto z nas obchodzi rocznicę swojego własnego chrztu. Może się okazać, że wielu z nas w ogóle nie pamięta dokładnej daty swojego chrztu. No a przecież z punktu widzenia wiary to naprawdę jest najważniejszy dzień. Ważniejszy nawet niż ten dzień naszych biologicznych narodzin. Nawet może ważniejszy niż wspomnienie naszego świętego patrona. Nasz dzień narodzin dla życia Bożego. Dzień naszego chrztu. Przez to, że Pan Jezus rok w rok obchodzi święto swojego chrztu, no to mamy okazję też samemu wrócić do dnia naszego chrztu i sobie jeszcze raz spróbować uświadomić, co to dla nas oznacza, że tego dnia, wtedy kiedy przyjęliśmy chrzest, zostaliśmy upodobnieni do Bożego Syna, że staliśmy się Chrystusowi, to znaczy namaszczeni. Do czego namaszczeni? Odpowiedź zawsze jest podawana w takim kluczu trzech funkcji Chrystusa, które wypełnia w swoim życiu i przez chrzest my sami stajemy się uczestnikami tej Jezusowej tożsamości. Jezusa, który jest prorokiem, który jest królem i który jest kapłanem. Co to znaczy być prorokiem z punktu widzenia Biblii? No najprościej można powiedzieć, że prorok to jest ktoś, kto ma głosić Boże Słowo. Nie tyle jest kimś, kto ma przepowiadać przyszłość, choć czasami faktycznie to objawienie Bożego Słowa dotyczyło jakiejś przyszłości, ale zasadniczo cała tożsamość proroka to ktoś, kto jest wsłuchany w Pana Boga, żeby potem innym przekazać to, co Bóg chce przez niego przekazać. Nieść innym Boże Słowo, głosić innym Boże Słowo. Więc kiedy wypełniał tę moją misję chrzcielną? No właśnie wtedy, kiedy staję się prorokiem w tym miejscu, w którym żyję. Wtedy, kiedy tym osobom, z którymi żyję, z którymi współtworzę się moje życie i w domu, i na studiach, i w pracy, i w życiu zawodowym i rodzinnym, wszędzie tam, gdzie jestem, jeżeli niosę Boże Słowo. Oczywiście, żeby nieść Boże Słowo, najpierw trzeba go słuchać. Więc nie da się realizować tej misji, tej tożsamości chrzcielnej bycia prorokiem, jeżeli w moim życiu nie ma zasłuchania w Boże Słowo. Ale potem też trzeba mieć odwagę do tego, żeby otworzyć usta i to Boże Słowo nieść dalej. Bardzo często, jak z wami rozmawiam, drodzy studenci, to mówicie o tym, że to nie jest proste. Że sami macie takie doświadczenie, że często żyjecie jakby trochę w innym kontekście, w innym trochę jakby wymiarze niż wielu waszych rówieśników. Że jakby relatywnie łatwo jest głosić Boże Słowo ludziom, którzy są na nie otwarci. W duszpasterstwie akademickim świętej Anny to w ogóle super łatwo się głosi Boże Słowo. Ale jak już się wyjdzie poza ten kontekst duszpasterstwa, wśród ludzi, którzy niekoniecznie są otwarci na słuchanie, niekoniecznie mają podobny sposób widzenia świata, niekoniecznie podzielają waszą wiarę, to tam już nie jest łatwo być prorokiem. Bo bycie prorokiem niestety bardzo często wiąże się z tym, że za głoszenie Bożego Słowa trzeba zapłacić wysoką cenę. Może niekoniecznie od razu tę najwyższą, taką jaką zapłacił chociażby Jezus. Ale na pewno wiąże się głoszenie Bożego Słowa z możliwością jakiegoś naznaczenia, odrzucenia, wyśmiania, a przynajmniej z lekceważenia. Ale to głoszenie Bożego Słowa oczywiście może iść też tak krok dalej niż tylko w takim kierunku ewangelizacji. Choć to jest pierwszy podstawowy wymiar. Głoszę Boże Słowo wtedy, kiedy wprowadzam moimi słowami Jezusa w życie innych ludzi. Ale również trochę tak jak święty Piotr nas zachęca do tego, żebyśmy byli gotowi w każdej sytuacji mieć argumenty, uzasadnić nadzieję, która jest w naszym sercu. Coś, co cały ten rok staramy się jakoś odkrywać w duszpasterstwie, to co nazywamy apologetyką, czyli umiejętnością znajdowania argumentów, też racjonalnych, intelektualnych, dlaczego jestem wierzącym, ale też żeby umieć jakoś odeprzeć różnego rodzaju zarzuty kierowane przeciwko wierze. Więc tu się znów pojawia takie pytanie, Na ile ja dbam o moją formację taką teologiczną? Oczywiście możecie powiedzieć, ale nie, to tylko nieliczni studiują teologię. Większość jest na innych kierunkach. To prawda, ale jesteś prorokiem. A skoro jesteś prorokiem, to cię to zobowiązuje. Nie ma proroka, który nie dba o swój rozwój wiedzy i formacji teologicznej. Oczywiście, niekoniecznie każdy prorok ma być zawodowym teologiem, ale każdy prorok musi być jakimś teologiem. To znaczy kimś, kto naprawdę rozwija swoją wiarę również w aspekcie intelektualnym. To pierwsza rzecz, która wypływa z chrztu. Druga to bycie królem. Bycie królem przede wszystkim dotyczy dwóch wymiarów. Po pierwsze tego, że król to jest ktoś, kto jest wolny. W tym sensie, że może zarządzać innymi, dlatego że już nikt inny nie jest ponad nim. Ale w takim wymiarze wewnętrznym, duchowym, chodzi o to, że ja jestem wolny w swoim własnym życiu, w tym sensie, że nie ma jakiegoś bożka, nie ma jakichś nałogów, nie ma jakichś zewnętrznych rzeczy, które potrafią mi zabrać wolność. Ja jestem kimś, kto może wziąć odpowiedzialność za swoje słowa, za swoje decyzje, za swoje wybory, dlatego że mam życie w swoich rękach i odpowiedzialnie nim kieruję. Nawet jeżeli popełnię jakiś błąd, to wezmę za to odpowiedzialność, bo jestem gotowy zmierzyć się z konsekwencją swoich wyborów i decyzji. W tym sensie jestem wolny, jestem królem, bo ja kieruję moim życiem. To życie podporządkowując Bożym przykazaniom, jedynemu prawdziwemu Bogu. I w drugim sensie jestem królem wtedy, kiedy też umiem porządkować rzeczywistość obok mnie. W taki sposób, żeby ona cała zmierzała w kierunku budowania Królestwa Bożego, w kierunku Boga. I znów, żeby budować tak rzeczywistość obok siebie, tę rzeczywistość też relacji, rzeczywistość różnych decyzji, wyborów, tego, co nazywamy życiem prywatnym i życiem publicznym, to najpierw muszę zadbać o takie uporządkowanie wszystkiego we mnie samym. Tylko będąc kimś, kto potrafi ordynować, porządkować życie wewnętrzne, będę mógł też porządkować w taki sposób życie na zewnątrz siebie. Także relacje z innymi. Tu nie chodzi o to, że jako chrześcijanie mamy innych ludzi jakoś zmuszać do wiary. To nie chodzi o to, że my mamy innym odbierać wolność, ale kiedy człowiek jest samemu bardzo głęboko wewnętrznie poukładany, to wtedy ma nieprawdopodobną siłę oddziaływania na innych swoim przykładem. To porywa innych. Inni pytają, jak żyć w taki sposób, jak mieć życie tak poukładane, jak być tak wewnętrznie spójnym. I wtedy możemy świadectwem porządkować też życie innych ludzi obok nas i kierować ich do Królestwa Bożego. I w końcu trzeci wymiar to być kapłanem. Kapłan w Starym Testamencie i w ogóle w myśleniu biblijnym to ktoś, kto jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. To ktoś, kto przede wszystkim składa ofiary. Ofiary, które są wstawiennictwem za innymi, żeby przebłagać za grzechy. Więc żeby realizować tą chrzcielną tożsamość bycia kapłanem, chrzcielną tożsamość, tu nie chodzi o to kapłaństwo, które reprezentuję ja przez sakrament święceń. Tu chodzi o to kapłaństwo, które dotyczy wszystkich nas przez sakrament chrztu. To przede wszystkim trzeba się dzisiaj zapytać, czy jestem człowiekiem modlitwy. Ale znów nie chodzi tu o taką modlitwę w znaczeniu, czy odmawiam pacierz rano wieczorem, czy czytam od czasu do czasu Pismo Święte i czy jakoś dbam o swój rozwój życia wewnętrznego. To też jest ważne, ale w byciu kapłanem przede wszystkim trzeba zapytać o to, czy jestem człowiekiem modlitwy omadlającym rzeczywistość obok mnie. Cały świat obok mnie jest tak naprawdę oceanem przeróżnych intencji, które mogę dostrzegać i zanosić do Pana Boga. Non-stop obok mnie są ludzie, którzy albo o modlitwę proszą wprost, albo proszą swoim życiem, swoim zachowaniem. I ja muszę mieć taką wrażliwość, żeby zobaczyć, że obok mnie jest ktoś, kogo muszę wziąć na swoje plecy i zanieść do Pana Boga, swoją modlitwą omodlić Go, przedstawić Bogu, wstawiać się za Nim. Jak reagujecie na takie prośby? Czy w ogóle przychodzą do Was ludzie z prośbą pomóc się za mnie? Jeżeli nie, to warto zadać sobie pytanie, dlaczego nikt nie traktuje mnie jako kogoś, komu można zawierzyć taką intencję? Dlaczego ludzie mi nie ufają, że ja się za nich pomodlę? A jak już ktoś cię prosi, pomóc się za mnie, to czy faktycznie się modlisz? Czy nie jest tak, no tak, tak, pomodlę się, pomodlę. I tyle było z modlitwy. Żeby wziąć mega odpowiedzialność, powiedzieć komuś, pomodlę się za ciebie, to obiecać mu, że zaniesiesz go do Boga. Że przedstawisz tego człowieka Bogu. To jest niesamowita odpowiedzialność. Ale to też jest przepiękne, jak rodzice modlą się za dzieci, jak dzieci się modlą za swoich rodziców. Pamiętam taką historię, byłem u jednej rodziny na kolacji, no i zrobiło się już późno, małe dzieci szły spać, no i w tym domu był taki zwyczaj, że się modlą razem przed snem rodzice z dziećmi, no a potem rodzice błogosławią dzieci, czynią znak krzyża na ich czołach. No i ja się z nimi modliłem wtedy, no i wtedy ojciec tej rodziny mówi, dzieci, dzisiaj was ksiądz pobłogosławi, bo jest z nami ksiądz, to dzisiaj ksiądz wam zrobi znak krzyża na czołach. A wtedy ten mały chłopczyk mówi, tato, on ma moc w kościele, w domu ty masz moc. Więc tyle było z mojego błogosławienia. W domu moc ma ojciec, mama, błogosławić swoje dzieci, czy wstawiać się za nimi przed Panem. Zobaczcie też, ile okazji do wstawiennictwa daje nam Eucharystia. Możemy przynieść intencje. Przynieść intencje to znaczy powiedzieć Panu Bogu, owoce Twojej ofiary, Panie Jezu, przekaż dzisiaj nie mi, tylko tej osobie, za którą się modlę. Przyjąć komunię w czyjejś intencji to powiedzieć, Panie, wszelkie owoce tego zjednoczenia z Tobą chcę przekazać komuś innemu. Choć wiem, jaki to jest skarb, choć wiem, jak bardzo ja sam tego pragnę, jestem głodny, to chcę owoce zjednoczenia z Tobą oddać tej osobie, za którą się modlę, za którą się wstawiam. Na początku mszy, jak jest akt pokutny, prosimy o wstawiennictwo Maryję, aniołów, świętych i was, bracia i siostry, módlcie się za mną. Proszę was, módlcie się za mną, bo jestem grzesznikiem i sam sobie nie dam rady. Ale również wszyscy inni mnie modlą, proszą o modlitwę. Masz tego świadomość, że wszyscy cię poprosili? Pomodliłeś się kiedykolwiek za nich wtedy? Wy się módlcie za mnie, ale ja się będę modlił za wami. Być kapłanem to wstawiać się za innymi. Niech to święto chrztu pańskiego będzie dla nas okazją do powrotu do łaski własnego chrztu. Bo naprawdę przez chrzest staliśmy się prorokami, żeby głosić Boże Słowo. Staliśmy się królami, aby być wolnymi w podejmowaniu decyzji i braniu za nie odpowiedzialności, w czynieniu Królestwa Bożego obok nas. I staliśmy się kapłanami, aby wstawiać się za innymi, żeby brać swoich braci i siostry na plecy i zanosić ich do Boga. To przepiękne dary, bylebyśmy chcieli żyć według tej chrzcielnej tożsamości. Amen.